Posłowie wysłuchają dziś sprawozdania Komisji Sprawiedliwości o projekcie nowelizacji o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym.
W myśl zarekomendowanej dziś przez Komisję poprawki PO ławników Sądu Najwyższego Senat ma wybierać w głosowaniu jawnym, a nie tajnym. Komisja poparła też poprawkę PiS-u w sprawie przenoszenia sędziów Sądu Najwyższego do Izby Dyscyplinarnej.
Z kolei wczoraj Sejmowa Komisja Sprawiedliwości poparła poprawkę w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia KRS-u. Zgodnie z nią, jeśli w określonym terminie pierwsza prezes Sądu Najwyższego tego nie zrobi, pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego może zwołać najstarszy wiekiem członek KRS, sędzia lub sędzia w stanie spoczynku.
Aprobatę posłów uzyskała też poprawka zakładająca, że to KRS, a nie prezydent może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego po ukończeniu przez niego 65. roku życia. Przeciw temu protestowała opozycja.
Sens zmian w sądownictwie pozostaje zachowany. Ważny jest wprowadzony element konsultacji między ministrem sprawiedliwości i Krajową Radą Sądownictwa, tłumaczył poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski.
Przez wiele lat istniał system wzajemnego blokowania się. Ani minister sprawiedliwości nie mógł swobodnie działać w zakresie nadzoru administracyjnego, ani środowisko sędziowskie tego nie mogło zrobić. Mieliśmy swoistą tyranię status quo. Dokonaliśmy pewnej zmiany, dając więcej kompetencji ministrowi sprawiedliwości, ale wydaje mi się, że jest to rozwiązanie kompromisowe, bo minister sprawiedliwości musi pytać środowiska sędziowskiego. Oczywiście to nie oznacza, że on za każdym razem musi podążyć za opinią tego środowiska, ale jednak pyta. Żaden minister sprawiedliwości nie będzie mógł w każdym przypadku ignorować tego stanowiska, jeśli nawet będzie niezgodne z jego zamierzeniami. Jest ten drugi element, mianowicie w Krajowej Radzie Sądownictwa jest możliwość zablokowania takiej decyzji większością 2/3 głosów.
Kolejna poparta przez komisję poprawka do ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada, że sędzia Sądu Najwyższego po ukończeniu 65. roku życia może dalej pełnić swoją funkcję. Stanie się tak, jeżeli złoży takie oświadczenie i przedstawi zaświadczenia lekarskie, a prezydent nie zgłosi sprzeciwu.
Propozycje zmian w nowelach trafią teraz do drugiego czytania w Sejmie.
CBA zatrzymało kolejnych 7 osób w śledztwie dotyczącym tzw. afery podkarpackiej.
Chodzi o wątek zakupu przez państwową spółkę energetyczną wchodzącą w skład grupy PGE niefunkcjonującej elektrociepłowni na Podkarpaciu. Spółka PGE Energia Odnawialna w 2010 roku za niedziałający zakład zapłaciła 22 milionów złotych.
Agenci CBA zatrzymali dziś m.in. byłych członków zarządu PGE Energia Odnawialna S.A., w tym byłego prezesa, byłego dyrektora departamentu, rzeczoznawcy majątkowego oraz prezesa zarządu spółki z branży energetycznej.
Zostaną oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty dotyczące m.in. wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.
Do zatrzymań doszło w Poznaniu, pod Bydgoszczą, w Warszawie i w Szczecinie. O szczegółach mówi Piotr Kaczorek z CBA.
Rzeszowscy agenci CBA zatrzymali 4 byłych członków zarządu PGE Energia Odnawialna S.A., w tym byłego prezesa, byłego dyrektora departamentu, rzeczoznawcę majątkowego oraz prezesa prywatnej spółki z branży energetycznej. To odprysk wątek tzw. afery podkarpackiej. Dotyczy zakupu w 2010 roku za 22 miliony złotych przez państwową spółkę niefunkcjonującej elektrociepłowni i spowodowania szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Transakcja ta nie miała żadnych podstaw ekonomicznych. W tle sprawy są fikcyjne faktury, wyprowadzanie pieniędzy poprzez spółkę z raju podatkowego, której adres i dyrektor zarządzający przewijają się w tzw. Panama Papers.
Właścicielem elektrociepłowni kilka lat wcześniej została prywatna spółka, która kupiła budynki za około 2,5 miliona złotych. W 2010 roku PGE Energia Odnawialna nabyła przedsiębiorstwo za prawie 9 razy drożej, 22 miliony złotych.
Według CBA transakcja nie miała żadnych podstaw ekonomicznych.
Śmierć naszej elity nastąpiła na skutek eksplozji centropłatu w powietrzu, powiedział szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz.
Gość polskiego punktu widzenia na antenie telewizji TRFM odniósł się do raportu technicznego podkomisji, który został zaprezentowany wczoraj.
Wskazał, że jednym z dowodów na eksplozję jest rozrzut ciał osób, które siedziały w salonce, czyli nad miejscem wybuchu.
Ich ciała zostały bardzo dalece zniszczone, zdefragmentowane i co więcej rozrzucone na terenie całego wrakowiska. Co więcej, kuchnia, która przylegała do tej salonki, części tej kuchni zostały rozrzucone na podobnie wielkim terenie. Zniszczenie centropłatu, czyli tej głównej części, w której której miał miejsce ta eksplozja, jest gigantyczny. Znowu części tego samolotu odnajdujemy na całym obszarze tego, zarówno do przodu, jak i do tyłu nastąpiła eksplozja. To było epicentrum eksplozji. Żadne inne działanie nie może tłumaczyć tak wielkich zniszczeń dotyczących drzwi, ludzi, części samolotu i innych przedmiotów.
W raporcie podkomisji podkreślono też, że na katastrofę złożył się szereg świadomych działań w obszarze remontu samolotu, przygotowania wizyty w Katyniu, świadome, fałszywe sprowadzanie samolotu do lądowania przez rosyjskich kontrolerów oraz awarie i eksplozje.
Ostateczny raport dotyczący katastrofy smoleńskiej może powstać za około rok. Jednocześnie raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera z 29 lipca 2011 roku w sprawie katastrofy smoleńskiej został anulowany.
W Warszawie po raz 24 rozpoczną się dziś targi wydawców katolickich. Wydarzenie każdego roku ściąga ponad 150 firm wydawniczych.
Tegoroczne targi w sposób szczególny nawiązywać będą do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i roku świętego Stanisława Kostki.
Impreza będzie miała miejsce w dwóch lokalizacjach. Spotkania autorskie, promocje nowych publikacji, prezentacje i dyskusje będą odbywać się m.in. na Zamku Królewskim. W arkadach Kubickiego znajdą się stoiska z wystawami.
Do udziału w targach wydawców katolickich zachęca ich dyrektor i prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, ksiądz Roman Szpakowski.
Targi wydawców katolickich są okazją do tego, by zaprezentować odbiorcom, czytelnikom wierzącym nie tylko szeroką gamę książek, tych tradycyjnych książek w wersji elektronicznej, e-booków, ale także okazją do spotkań z autorami, do debat związanych właśnie z wszelkimi dobrymi wartościami, tymi, które promuje, które przekazywane są poprzez przede wszystkim Pismo Święte jako tę najbardziej zasadniczą i fundamentalną naszą księgę naszego życia. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszam na te 24 targi wydawców katolickich.
Stałym punktem wydarzenia jest wręczenie nagród Feniksa dla najlepszych książek o tematyce katolickiej oraz Małego Feniksa dla najlepszych promotorów katolickiej literatury. Feniksy rozdane zostaną w sobotę w Bazylice Katedralnej Świętych Michała Archanioła i Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze.
24. Targi Wydawców Katolickich potrwają 4 dni, zakończą się w niedzielę.
Dziś zachmurzenie umiarkowane na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, okresami wzrastające do dużego i miejscami niewielki przelotny deszcz.
Temperatura od 14 stopni na krańcach północno-wschodnich, 22 w centrum, do 24 stopni miejscami na południu. Chłodniej nad morzem od 9 do 13 stopni.
Wiatr umiarkowany na wybrzeżu, okresami dość silny. Na północy porywisty, południowo-wschodni i wschodni.
A na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale ciśnienie będzie nieznacznie się wahać.
To były wiadomości w Radiu Maryja. Wracamy po aktualnościach dnia.